5 minut po godzinie 23. Dobry wieczór. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Kłaniam się, Hanna Wilczyńska-Toczko. Jako że z roku na rok rośnie nie tylko w Polsce liczba rozwodów, a też bez rozwodu wiele par żyje jak pies z kotem, postanowiłam choć jedną audycję w miesiącu poświęcić związkom, relacjom. Relacjom między partnerami, narzeczonymi, małżonkami. Bo to jest tak. Spotykają się kobieta i mężczyzna. Dwa światy. Każde z nich niesie ze sobą inną historię rodzinną. Te rodzinne wzorce są silne, no i zaczynają działać między nimi. W mężczyźnie odzywa się na przykład głos ojca. Agresywny, dyrektywny, kontrolujący. W niej być może odżywa przekonanie matki, że mężczyźni zawodzą i kobieta zawsze sama, prędzej czy później, będzie niosła swój krzyż. Konflikt gotowy zamiast bliskiego, wspierającego związku jest pole walki, wyniszczające, destrukcyjne. A przecież zawsze chodzi nam o miłość, zawsze chodzi nam o bliskość, o dobre bycie razem. Tymczasem deprecjonujemy partnera, partnerkę, obwiniamy, czujemy się rozczarowani, no bo nie tak miało być. Co robić, a czego nie robić w związkach? Jak komunikować się ze sobą, żeby przetrwać kryzysy? Jak się ratować przed rozstaniem wreszcie? O tym dziś w nocnych rozmowach, a moimi Państwa gościem jest Aleksandra Pogorzelska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Ola jest psychologiem, coachem, wykładowcą na Uniwersytecie ZWPS, właścicielką firmy Champion Consulting. A muzycznie dawno nie grana pierwsza płyta Marii Peszek, Miasto Mania. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23 600 306 0606, SMS-owy numer do nocnych rozmów. Zaczynamy. Maria Peszek z Miasto Manii, z pierwszej płyty jeszcze zaśpiewa, A w studiu Aleksandra Pogorzelska, psycholog, coach, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, właścicielka firmy Champion Consulting. Dziś rozmawiamy o związkach. Z roku na rok rośnie nie tylko w Polsce liczba rozwodów. Też bez rozwodu, jak mówiłam na początku, wiele par żyje jak pies z kotem. Olu, co z tymi związkami i dlaczego tak trudno nam ze sobą być? Wydaje się, że coraz trudniej.
Po pierwsze, jakby można powiedzieć, jak się spotyka kobieta z mężczyzną, to każdy z nich przynosi walizkę do tego związku i każdy tą walizkę otwiera. I potem muszą wspólnie spakować tą trzecią walizkę, tą wspólną. I jeśli jest w nich miłość, jeśli jest uczucie, jeśli jest taka chęć wspólnego bycia, to tą walizkę spakują, to tą walizkę ułożą i to wspólne życie rozpoczną. Natomiast to, co powiedziałaś na samym początku, że każdy przenosi jakieś wzorce, każdy przenosi jakieś historie, każdy przenosi jakieś doświadczenia. Jeśli będziemy chcieli do naszego związku włożyć doświadczenia innych, doświadczenia naszych rodziców, a ktoś przyniesie z drugiej strony drugie doświadczenia, no to tak naprawdę możemy spotkać konflikt, niezrozumienie, inną perspektywę, inne spojrzenie. Ale tak naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby spojrzeć, wymienić się, zobaczyć i próbować budować coś wspólnego.
Gdyby tak było pięknie, a na początku jest tak, że oni bardzo chcą zapakować tę wspólną walizkę. I kobieta, i mężczyzna. I mają bardzo dobre intencje, i mają bardzo dużo dobrej woli. Ale po jakimś czasie, po 2-3 latach, kiedy hormony już przestają buzować i ten okres romantycznych związków mija, to zaczynają się schody, bo nagle spadają różowe okulary i widzimy siebie takimi, jakimi jesteśmy naprawdę, ze słabościami, lękami, wadami. I nagle myślimy sobie, Boże, ja nie takiego faceta poznałam. A mężczyzna sobie myśli, co to za kobieta, która się złości, albo się zasmuca, albo robi mi ciągle awantury. Ja poznałem zupełnie inną dziewczynę.
Tak, pamiętajmy też tylko o tym, że na początku to zawsze są te hormony, na początku zawsze jest to uczucie, na początku to wszystko jest wysoko, no bo się poznajemy, bo chcemy zaimponować, chcemy jak najfajniej wypaść w oczach tej drugiej osoby.
Namiętność jest bardzo wysoka wtedy.
Dokładnie, jest bardzo wysoki poziom namiętności. Jak się wczytamy w książkę profesora Wojciszka o psychologii miłości, no to tam możemy przeczytać, przez ile lat trwa ta miłość, 5-7 lat to jest ta miłość, a potem to nam wszystko pada. No musimy pamiętać przede wszystkim, że jesteśmy tak skonstruowani i tak zbudowani, że nie ma tego samego poziomu tej pierwszej fascynacji przez całe życie.
I już tak, nie to, będzie.
I już jego nie będzie.
Bo jako jeden z wyznaczników miłości, według profesora Wojciszka, namiętność spada najszybciej, na łeb, na szyję w związku. Dokładnie. Zostają intymność i zaangażowanie. Dokładnie. Jeśli uda nam się je rozpalić.
Dokładnie. Stworzyć. I wiedząc o tym, przede wszystkim mając taką początkową chęć budowania czegoś i rozumiejąc, że z biegiem lat, z biegiem czasu dochodzą nowe doświadczenia, dochodzą nowe zdarzenia, to my się zmieniamy, przychodzą różne sytuacje. Przychodzi proza dnia codziennego, w której my musimy się po prostu odnaleźć.
Ta proza, która często jest zabijająca, na przykład dla młodych. Znam sporo młodych małżeństw i przyglądam się ich, że po tym takim zachwycie tych pierwszych miesięcy, nawet czasu, nie wiem, 2 lat, 2,5, kiedy przyszło na świat dziecko, kiedy on poszedł do pracy, pracuje dużo, bardzo ciężko, wraca zmęczona, ona tej pracy jeszcze nie znalazła, ale też się musi opiekować dzieckiem, nie stać ich na opiekunkę. No właśnie ta proza się wdziera i ona czeka na niego, kiedy on wraca, a on nie ma ochoty z nią rozmawiać, bo jest zmęczony. Chce spać albo chce, nie wiem, zanurzyć się w gazecie czy pooglądać telewizję. Ona się czuje coraz bardziej osamotniona, trochę jego z kolei denerwuje płacz dziecka. I ta proza wdziera się brutalnie w ten ich romantyczny do tej pory związek, kiedy byli tacy zapatrzeni w siebie, tak siebie pragnący i wydawało się, że sobie będą świat ścielić do stóp.
Dokładnie. Musimy pamiętać, że też wiele małżeństw przechodzi fajnie ten etap i można to przejść fajnie. Możemy rozmawiać o tym, że pojawienie się dziecka w związku jest to ogromna zmiana. Jest to
trzęsienie ziemi.
Jest to trzęsienie ziemi, jest to ogromny stres, jest to ogromna na skali stresu urodzenie dziecka czy pojawienie się dziecka ma bardzo dużo punktów takich, które mówią o stresie. Także my do tej roli rodzica też się przygotowujemy, do różnych ról się przygotowujemy. Musimy wiedzieć w związkach, musimy wiedzieć o tym, że te sytuacje się pojawią i to, o czym opowiadasz, to jest mi znane na co dzień, że bardzo, bardzo dużo młodych par mówi, że nagle się skończyło, nagle gwiazdy przestały spadać z nieba, bo trzeba wstawać do dziecka w nocy. Ale ja zawsze mówię, że tam, gdzie jest ta miłość, tam, gdzie jest to zrozumienie, akceptacja, gdzie jest to zaangażowanie w związek, to pojawienie się dziecka będzie kolejnym krokiem, kolejnym czymś, co razem zbudujemy, co razem przezwyciężymy. Natomiast jest to zmiana, jest to stres i my nie potrafimy się do tego przystosować i często jakby oceniamy te rzeczy z innego punktu widzenia, nie z tego punktu widzenia, że nadal jesteśmy w miłości, tylko ocenia z tego punktu widzenia, że ktoś jest zmęczony, ktoś musi pracować, ja wstaję do dziecka, ciebie nie ma i te takie wszystkie komunikaty, wszystkie takie postawy powodują, że te uczucia nam zanikają.
No więc można by się zastanowić, czymże jest ta miłość w takim razie, która ma nas dalej prowadzić. Jeśli namiętność, chociażby to, że kiedyś kochaliśmy się na zawołanie, na drągu, w przeciągu, w pociągu, a teraz już nie ma na to jakoś przestrzeni, no, kobieta jest często zmęczona, często ma baby blues po porodzie, kiedy przychodzi z tym maleństwem do domu. Często też się zdarza, ja tutaj mówię o tych sytuacjach trudnych, o tych momentach, kiedy ludzie sobie nie radzą, kiedy na przykład mąż, partner jest odsuwany przez kobietę od obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem, bo lepiej to zrobi ona, nie wiem, z teściową, z koleżanką czy z ciocią. On w związku z tym czuje się odsunięty nie tylko od łoża, ale też zdetronizowany i już nie najważniejszy. Czyli przestają być dla siebie kochankami, partnerami, tylko stają się rodzicami, nie wiem, on chodzi do pracy, ona jest mamą, on jest takim tatą, który troszkę jeszcze patrzy z oddalenia i bardzo trudno wtedy pociągnąć za te nitki zwane miłością, bo tych wszystkich symptomów tej miłości zaczyna brakować. Ona nam blednie. Jak mówisz, te gwiazdy nad naszymi głowami przestają świecić.
No dokładnie, mówiąc nawet prosto, nie ma na to czasu, tak? Nie ma na to czasu, nie ma na to przestrzeni, kiedy pojawia się nasze dzieciątko. Natomiast mówi się w psychologii, że takim sytuacjom można zaradzić, takim sytuacjom można sprostać, właśnie nie odsuwając tego partnera od opieki nad dzieckiem, a właśnie wręcz odwrotnie, angażując go w różne elementy. Ty dzisiaj wykąp, ty pójdź na spacer troszeczkę, chodźmy razem. Jeśli jest taka sytuacja, o której opowiadasz, to wiadomo, że kobieta w tych pierwszym roku weźmie na siebie o wiele więcej. To jest naturalne, tak zawsze było i tak będzie, że jeśli kobieta karmi, no to wiadomo, że to dziecko będzie najbliżej jej i ona będzie z tym dzieckiem przebywała. Natomiast te wszystkie małe kroki, gdzie teraz mamy dużo tych ojców już takich nowoczesnych.
Coraz więcej ich widać też gdziekolwiek.
Chodzą z wózkami, angażują się, noszą dzieci w chustach.
Fantastyczne to jest.
Pamiętam moment, kiedy urodził się nasz pierwszy syn, i mieliśmy chusty. To było 8 lat temu, kupiliśmy chusty i mąż kupił też rozmiar na siebie. I powiem Państwu szczerze, że to mój mąż przenosił dziecko w chuście, żeby mnie odciążyć. Czyli w każdej wolnej chwili to on brał dzieciaka i szedł na spacer, czy to zima, wiosna, lato. I ludzie jeszcze wtedy patrzyli tak dziwnie, że jakiś tata chodzi dziwny.
Z jakimś tobołkiem.
Natomiast dla mnie jako mamy to było odciążenie po prostu niebywałe, że miałam przestrzeń dla siebie coś zrobić. I do tego zachęcamy tych ojców, że jeśli to robią to naprawdę świetny kawał dobrej roboty rodzicielskiej.
A też się czują dobrze, są dumni z tego, też ta więź z dzieckiem nawiązuje się duża między ojcem a właśnie maleństwem. I tutaj mamy taką kwestię, którą chciałabym poruszyć, jak ważny jest dobry wybór na życie tego partnera. Bo zobacz, Ola, ty mówisz, że twój mąż poszedł z tobą, kupił sobie dla siebie chustę i nie miał oporów, żeby nosić wasze maleństwo. Nie wiem, czy nosił na plecach, czy na piersiach.
I tu.
Ale niekoniecznie każdy mężczyzna, który pracuje, stara się na tę rodzinę zarobić, potem będzie się jeszcze łatwo dawał wciągnąć, już nie mówię, że w noszenie w chuście, ale w ogóle w te wszystkie prace domowe, w związku z tym, że ja przecież pracuję, ja zarabiam, ja owszem, w weekend pójdę z tobą na spacer, ale w tygodniu to ty na mnie nie licz, kochana. I już się zaczynają tarcia, już się zaczynają pretensje. Ona ma poczucie krzywdy, on ma poczucie winy. Zaczynają się kłótnie, ciche dni, nie mają seksu, nie ma intymności, nie ma bliskości. I to od tego momentu to właściwie tak jak taka, jeśli nic z tym nie zaczną robić mądrze, dokładnie, to taka równia pochyła właśnie dorastania, do takiego zdania sobie sprawy, pomyliłam się albo pomyliłem się, co może być wcale nieprawdą, tylko ta sytuacja tych dwoje przerosła.
Dokładnie, to jest sytuacja, tak jak mówisz, że często możemy zidentyfikować to jako on się zmienił, ona się zmieniła, to nie z nią brałem ślub, to nie z nim. Natomiast często chodzi o sytuację, o to, że zmienia się diametralnie. My ludzie, wszyscy, w zależności, niezależnie od jakiej sytuacji, na zmianę reagujemy oporem. Tak jest, tak jak mówisz, był seks, była czułość, była namiętność.
Romantyczne wieczory przy świecach.
Dokładnie.
Gdzie teraz
nagle
czas?
Krzyczy dziecko.
A tutaj wrzeszczy maluszek, którego wspólnie w uniesieniu stworzyliśmy i powołaliśmy na ten świat.
Dokładnie. Dlatego zachęcam i wielu psychologów zachęca młode małżeństwa do tego, żeby jednak mimo wszystko, mimo to, że mówią sobie, że jest praca, że on pracuje, że zmęczony, że ona umęczona, szukali tych kawałków, tych momentów, tych małych spotkań. To nie musi być od razu wielki wyjazd, zostawienie gdzieś dziecka. Natomiast tych małych godzinnych, półtorej godzinnych chwil dla siebie, mimo że one już nie są takie długie jak kiedyś i być może tak romantyczne i tak namiętne, ale żeby o nich nie zapominać, bo jeśli o nich zapomnimy, to pamiętajmy, że dzieci rosną długo i to z takich małych niesnasków między nami może się przerodzić, tak jak powiedziałaś, w bardzo długie letnie konflikty, które będą trwały latami, dziesięcioleciami, że będziemy mieć sobie coś za złe i jak w tym kawale mąż powie żonie, że zmarnowałaś mi 20 lat życia, prawda?
Prosząc o sól.
Dokładnie.
No i też tak sobie myślę, żeby kołem ratunkowym dla tej prozy życia były te spotkania, te chwile bliskości, urywane, ukradzione czasami, żebyśmy nie sprowadzali siebie tylko do roli mamy i taty. Żebyśmy pamiętali, że jest w nas przecież ta dziewczyna, którą kiedyś poznałeś i ten chłopak, którego wybrałam z jakiegoś powodu. Żeby przypomnieć sobie, jakie to były powody, dla którego tobie powiedziałam tak.
Dokładnie, pamiętajmy, że pierwsze miesiące z dzieckiem są trudne. Trudne z tego względu, że trzeba poświęcić czas, który chcemy, bo kochamy, tak? To nie jest, że to jest jakieś poświęcenie negatywne, to jest to, co chcemy. Ale nie miejmy potem wyrzutów sumienia, że kiedy dzieciątko ma już 4, 5 miesięcy, 6, poprosić kogoś, żeby się zajął, czy teściową, mamę, tatę, teścia, kogo mamy bliskiego. I szukać tych godzin dla siebie, szukać tych kawałków, żeby zrobić coś tylko ze sobą. I pamiętać o tym, że ten mąż może się czuć odrzucony, ta żona może się czuć zaniedbana. I jeśli będziemy te godzinki wyrywać takie dla siebie, jeśli mamy taką możliwość, a jeśli mamy, to nawet zaaranżujmy to w domu, ale róbmy to, bo musimy to razem, ten rok, pierwszy, drugi, nie tyle, że przetrwać, ale fajnie sobie poukładać, bo to jest jednak inwestycja na całe życie, mówiąc oczywiście pozytywnie, inwestycja.
603-0606-0606 to SMS-owy numer do nocnych rozmów. Dziś rozmawiamy o relacjach, o związkach między partnerami, narzeczonymi, małżonkami, kochankami. Aleksandra Pogorzelska, psycholog, coach, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, właścicielka firmy Champion Consulting, jest dziś Państwa i moim gościem. Co robić, a czego nie robić w związkach? Czego unikać w związkach? Jak przetrwać kryzysy? Jak się ratować przed rozstaniem, które zawsze gdzieś tam w tyle głowy mamy, ale obyśmy sięgali po ten ostateczny wybór jak najrzadziej. Dziś o tym rozmawiamy, a gra nam i śpiewa właściwie Maria Peszek z pierwszej płyty Miasto Mania.
Na gorącym dachu mojej głowy. On czuwa nad smakiem i kolorem moich nocnych spraw. Chociaż ciemno, on w środku się żarzy, w mroku błyszczy, ja mruczę i marzę, że mam psa na niebie. Wyprowadzam go na spacer wśród gwiazd. bez smyczy, bez kagańca, hula wśród niebieskich traw. Chociaż ciemno, on w środku się żarzy, w mroku błyszczy, jak wiżdże i marzy, że mam kota na gorącym dachu mojej głowy. On czuwa nad smakiem i kolorem moich nocnych spraw. Chociaż ciemno, ja w środku się żarzę, świecę mrokiem i tęsknię za smokiem. Tęsknię za smokiem. A, a ja, a. Tęsknię za smokiem.
No warto przypominać sobie, proszę Państwa, stare płyty. Miastomania Marii Peszek i takie zupełnie nieograne piosenki, przeboje. W studiu Aleksandra Pogorzelska, psycholog, coach, wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Rozmawiamy o związkach, bo można powiedzieć, cytując czy trawestując słowa piosenki, że coraz trudniej nam być ze sobą. Mimo tego, że bardzo wszyscy pragniemy być kochani, doceniani, aprobowani, być blisko i jakoś nam trudno. Więc może porozmawiajmy, Olu, o komunikacji, jak się ludzie ze sobą komunikują w związku, co służy temu, żeby ta komunikacja zbliżała, a co sprawia, że się coraz bardziej zamykamy w sobie po dwóch stronach barykady.
Pamiętajmy przede wszystkim, że kiedy spotykamy tą drugą osobę, bądźmy autentyczni, bądźmy sobą. Od początku dajmy się poznać, jakie są nasze potrzeby, co jest dla nas ważne, jakie są wartości. Można powiedzieć, taka otwartość od początku buduje ten związek. Pokazuje, że aha, ona lubi to, on lubi tamto, dla niego to jest ważną wartością, dla niej tamto. Te walizki, prawda, pakujemy tą walizkę wspólną. I im więcej na początku zrobimy takiej przestrzeni autonomicznej, żeby każdy z nas miał i tą swoją przestrzeń autonomiczną, i tą wspólną, ale taka autentyczność, jeśli pojawi się taka autentyczność, to możemy budować komunikację, bo w każdej ciężkiej chwili, w każdej trudnej zmianie, w kryzysie, ona powie, słuchaj, potrzebuję tego, czuję to. On powie, to mi się nie podoba, chciałbym tak. To jest wtedy na to gotowość. Jeśli na początku tego nie zbudujemy, trudno jest potem gdzieś w kryzysie być asertywnym i się komunikować.
Ja myślę, że też ważne jest, żeby mówić sobie wprost, co się czuje i w jakim jesteśmy stanie emocjonalnym. Na przykład, jeśli on po raz kolejny umawia się z nami, gdziekolwiek, nie wiem, się umawiamy, czy w centrum handlowym, czy w parku, już jesteśmy razem, tak? Czy w domu, a powiedzmy, on się spóźnia, 20 minut, pół godziny, to myślę, że nie warto strzelać tak zwanego focha, mówiąc kolokwialnie, tylko warto powiedzieć, jestem zła. Po raz kolejny spóźniłeś się 25 minut. Czuję się z tym źle. Co możemy z tym zrobić, prawda? Takie jasne komunikaty o naszym samopoczuciu, nie zamykanie się, nie robienie awantury, ty zawsze, ty nigdy. Bo wiadomo, że takie komunikaty typu ty odnoszą często odwrotny skutek. Tylko mówienie o tym, jak ja się z tym czuję.
Dokładnie. Pamiętajmy też, że do większości, to do pań bardziej, do większości mężczyzn trzeba mówić konkretnie i z jasnym przekazem, oczywiście, mówiąc o swoich uczuciach.
I nie kazać mu się domyślać.
Dokładnie, nie kazać mu się domyślać i potrzeba, często mężczyźni wołają, mówcie nam wprost, mówcie nam wszystko, mówcie po prostu, prosto między oczy.
Potrzebuję, żebyś był punktualny, na
dokładnie.
Przykład.
Ale pamiętajmy, że panie są emocjonalne i potrzebują wyrażać swoje emocje i swoje różne potrzeby przez emocje. Mężczyźni są bardzo logiczni, można powiedzieć, tacy bardziej zwarci, potrzebują konkretnych komunikatów i sami te konkretne komunikaty dają. Jeśli o tym też pamiętamy, to jesteśmy w stanie siebie akceptować nawzajem i te nawet przykre komunikaty przyjmować.
Ja na początku mówiłam o tym, że czasami już eskalacja takich niewyrażonych potrzeb, oczekiwań i rozżaleń jest doprowadzona do tego stopnia, że ludzie przestają ze sobą się komunikować. I to jest chyba ten bardzo, bardzo niedobry kryzysowy moment, że jeśli nie zaczną ze sobą rozmawiać o tym, co się z nimi dzieje, to się zaczną coraz bardziej oddalać i o swojej sytuacji opowiadać przyjaciołom, nie wiem, koleżance, koledze, a nie sobie, tak?
No dokładnie, zaczynają budować alternatywne światy, że zwierzę się gdzieś indziej, powiem komuś gdzieś indziej. Mężczyźni szybciej uciekną w takie działanie. Kobiety uciekną właśnie w opowiadanie koleżankom, mamom, teściowym, czy jak to tam, różne osoby, które mogą wybrać do tego. I w ten sposób się oddalamy. Natomiast jeśli byliśmy na początku gotowi na to, żeby rozmawiać, to i w kryzysie będziemy gotowi. Jeśli jesteśmy w stanie pomyśleć sobie, okej, teraz jest w kryzysie, jest ciężko, ale tak naprawdę kiedyś rozmawialiśmy, kiedyś byliśmy wobec siebie szczerzy, to teraz też to próbujmy. No tym się bronimy, tym możemy obronić nasz związek, tym możemy sprawić, że ta druga osoba posłucha, usiądzie, posłucha, zrozumie, może kawałeczek takiej rzeczy, o którą ją prosimy, zrobi. Tak małymi kroczkami możemy w tym kryzysie przetrwać razem. Mhm.
No nie jest to proste. Często trzeba sięgnąć po pomoc specjalistyczną, po pomoc psychologiczną, terapeutyczną. Bardzo mądre są te pary, szczególnie tutaj naprawdę chylę czoła przed młodymi ludźmi, którzy widząc, że nie dają sobie rady razem, a chcą bardzo, bardzo razem być, chcą tworzyć te rodziny, ale jak po grudzie potykają się o siebie, o swoje słabości, o swoje złości, o swoje pretensje. Warto pójść do psychologa, po prostu.
Dokładnie, no w pomocy psychologicznej, w terapii, czy w jakiejś poradzie, mamy taką sytuację, że wysłucha nas osoba druga, osoba niezaangażowana w nasz konflikt, niezaangażowana w to emocjonalnie. Osoba, która wysłucha jedną, drugą stronę, powtórzy swoimi słowami to, co usłyszała, powie, jak to widzi i często ta perspektywa innej osoby, tego eksperta, pokazuje nam, że ojeny, chyba ja tak do końca nie myślałem, chyba błędnie zinterpretowałem sytuację. Ten specjalista może nam po prostu dać takie odzwierciedlenie sytuacji, w której my już jesteśmy emocjonalnie zanurzeni, emocjonalnie pochłonięci nią i nie widzimy w rzeczywistości, jak jest. I te pary, które idą, masz rację, że to są mądrzy ludzie, którzy się gdzieś w środku kochają, a po prostu sytuacje, emocje nakręciły to, co się teraz między nimi dzieje i potrzebują pewnie odrzeć to z emocji i popatrzeć na to racjonalnie.
To jest też takie przyznanie się do niemocy. No, nie dajemy rady. Tylko często też jest tak, też rozmawiam z młodymi ludźmi, ale nie tylko chodzi o pary, które są młode, że mężczyźni oporują przed pójściem do psychologa. A co mi tam jakiś ktoś obcy tutaj będzie mówił, jak ja mam żyć? Albo co mi może obcy człowiek pomóc? Tutaj jak sami wypierzemy nasze brudy we własnym domu. Po czym jest jak zwykle, bo te brudy się same nie wypiorą. I ludzie często się zakręcają w tym gniewie, złości, jak powiedziałam, takich emocjach, z którymi nie wiedzą, co robić, bo emocji uczucia, miłości, czułości, łagodności, bo przecież były te uczucia, nagle coraz częściej te emocje zostają wypierane przez złość, przez pretensje i sławetne ty zawsze, ty nigdy. I ludzie patrzą na siebie coraz chłodniejszymi oczami, a przecież tak nie chcą, tak nie musi być.
Dokładnie, no mężczyźni rzadziej będą chcieli pójść po pomoc psychologiczną. No zaraz też swojej takiej przekonania o swojej mocy, o tym, że sobie poradzą, że sprawy rozwiązujemy w domu. I to jest dla mężczyzn typowe i normalne i nie można mówić, że to jest jakąś wadą. Kobiety w związku z tym, że są bardziej emocjonalne, no to będą szukały tej pomocy i będą chciały gdzieś komuś to opowiedzieć, wygadać się i zadziałać. Ale pamiętajcie Państwo, że pójście do psychologa, do terapeuty, do coacha, to jest tak jak pójście do każdego różnego specjalisty, do lekarza. pójdziesz do lekarza, też mu opowiesz o swoich problemach i tak samo opowiesz psychologowi. To nie jest nic, co nam gdzieś tam powinno powinniśmy się z tym źle czuć. Natomiast samo pójście i zobaczenie, że ktoś nam pokaże inną perspektywę, a to może być dla nas ratunkiem.
To może ochronić nasz związek, a przecież zależy nam na tym, żeby ten związek ochronić.
Dokładnie.
Żeby być dalej parą, żeby dalej się kochać, patrzeć na siebie z miłością, no i też być rodzicami wspólnie dla naszego dziecka.
Więc często pamiętajmy, że to sytuacja powoduje, że zapominamy o emocjach, o uczuciach, które nas łączyły i często te emocje, które powstają, chociażby przy tym, jak mówisz o tym, że pojawia się dziecko, jakby przysłaniają nam to, co jest naprawdę. I często trzeba to po prostu tylko obedrzeć z tych emocji i zobaczyć, co jest w środku. I w środku być może zobaczymy, że jest dalej miłość, że jest namiętność, że dalej cię podziwiam, dalej jesteś dla mnie ważna. To tam naprawdę tak jest, tylko że te chwilowe kryzysy często nam, można powiedzieć, zasłaniają oczy.
Wyświechtany to już jest symbol czy metafora związku, kiedy mówi się o takim kwiatku, który należy podlewać. To jest bardzo prosta metafora, ale ona oddaje klucz sprawy tak naprawdę.
Dokładnie, często mówi się, że kobiety potrzebują tego, aby im mówić, to oczywiście apel do panów, że dla kobiety jest ważne dostać komplement, dostać kwiatek, dostać miłe słowo, tak, dostać jakiś uczynek, który możemy dla tej naszej partnerki zrobić. Dla mężczyzny ważne jest, żeby go docenić, żeby go o coś poprosić, żeby mógł dla nas coś zrobić, przy czymś pomóc, żeby mógł się poczuć ważny. To są naprawdę małe rzeczy, które trwają czasem minuty, sekundy, ale właśnie te małe kropelki, które podlewają ten związek, czyli ten kwiat, one tworzą nam całość z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Jeśli potrafimy wrzucać takie perełki w postaci komplementów, w postaci uczynków, w postaci słów miłych, to ten związek właśnie się pielęgnuje wówczas. To jest niezauważalne, ale to się dzieje potem latami.
Miłe słowa, uważność na siebie, miłe uczynki, drobiazgi, takie okruchy dnia codziennego. Też warto pamiętać o tym, że budujemy się nawzajem, będąc w związku. Nawzajem na siebie oddziałujemy. I że warto o tym pamiętać, że jakoś tam siebie modelujemy i tyle, ile damy drugiemu człowiekowi, tyle być może dostaniemy. To niestety nie jest zawsze proporcjonalne. Często w związku jedna osoba jest bardziej dawcą, druga jest bardziej biorcą. Ta, która jest bardziej dawcą, potem się czuje wykorzystywana na przykład. Ale niekoniecznie tak musi być, bo ludzie często są tak skonstruowani, że jedni spełniają się dając, a inni z wdziękiem biorą, wynagradzając tej osobie w jakiś inny sposób to dawanie.
Przypominają mi się klienci, którzy ostatnio się zjawili w moim gabinecie, gdzie on z wielką pasją sportową, zajmującą pół życia całej rodziny, i ona, która nie rozumie jego pasji, w ogóle po co on to robi, czemu to robi, no ale z drugiej strony mówi, że jest szczęśliwy on, więc jeździ z nim na te zawody, obserwuje to wszystko, ale ma poczucie, że to zajmuje za dużo czasu. I świetne wytłumaczenie sobie, nie? To jest dla mnie ważne, a dla mnie było ważne to poszukanie wspólnej alternatywy, że no okej, jak jedziemy na te zawody razem, to zróbmy też coś dla nas, dla naszego związku. Szukanie takich małych rzeczy, które mogą się wydarzyć, nagle okazuje się, że ona wspiera jego pasję. Sama przy tym ma swoje pasje, które odnajduje i zaczynają fajnie funkcjonować w tym. Więc tak jak mówisz, często ktoś może mieć coś więcej, a ten drugi odnajduje się we wspieraniu jego i to jest też dla niego ważne. I nie jest powiedziane, że nie będzie szczęśliwy.
Stały słuchacz Piotr z Anglii pisze: w związku trzeba znaleźć swoje miejsce. Pracowałem przez agencję w Anglii, a partnerka na kontakt i pojawił się junior. Ja zostałem w domu, teraz już z dwoma urwisami, a trzecie być może w drodze. No, panie Piotrze, gratulujemy, być może. I zamieniliśmy się rolami. Ja prowadzę dom i hodowlę, a ukochana chodzi do pracy. A miłość to skrót myślowy dla przyjaźni w związku, zaufania, pożądania i wspólnych pasji. A chłopcy dzięki temu, że są z tatą, są karni i grzeczni. I musi być pasja wspólna. U nas to podróże w komplecie i to nam daje siłę. A z podróży relacje powoli na blogu Markiewicz Radio Gdańsk. Blogerzy, no proszę, Piotr Markiewicz. Dziś wróciliśmy ze Szwajcarii po tygodniu. Ważne, żeby zmienić otoczenie, nawet na godzinne, pisze Piotr z Anglii.
Brawo, panie Piotrze.
Gratulacje.
Aż serce nam rośnie, jak słuchamy takich historii rodzinnych, ale to są takie prawdziwe historie. I tutaj pan pokazuje nam, że nieważne, czy tata zostanie w domu, czy mama zostanie w domu, bo jak jest relacja, jest miłość, są wspólne pasje, budowanie tej relacji, podlewanie, to tak naprawdę nie ma to znaczenia, w jakiej to formie będzie wykonane i kto więcej, kto mniej, kto posiedzi w domu, a kto nie. Tylko najważniejsze jest to, co będzie między nami, czyli to zaufanie, zaangażowanie, uczucie, radość. No brawo, brawo.
Tak, to wspieranie się nawzajem. Ale też warto powiedzieć, że związek nienawidzi nudy. Nienawidzi rutyny. To jest największy wróg miłości i bliskości, kiedy popadamy w takie utarte schematy, kiedy nie robimy czegoś wspólnie właśnie z pasją. To może być jakaś drobna rzecz, bo możemy mieć różne pasje, ale chodzi o to, żebyśmy jakiś wycinek rzeczywistości mieli wspólny, żeby coś nas wspólnie rozżarzało.
Dokładnie. Pamiętajmy o tym, że jak w związku jeden wzrasta i ma pasję, a drugiej ma wcale, no to taki związek nie ma co, wygaśnie. Jeśli właśnie znajdziemy to, co mówisz, tą wspólny kawałeczek chociaż, takich radości, które będziemy dzielić, którymi będziemy się nakręcać, które będziemy sobie opowiadać, które będziemy planować jako kolejnie, to jest właśnie to, co będzie nas podtrzymywać, bo tym samym będzie rosło uczucie, że ja z tą osobą mogę zrobić coś, co jest dla mnie ważne, coś, co mnie kręci. Także szukajmy tych małych pasji. Pamiętajmy, że pasje to nie zależą od pieniędzy, od tego, jak jesteśmy sytuowani. Jasne. To są po prostu rzeczy, które codzienne. To może być gotowanie, to może być wspólne wychodzenie, to może być szukanie choćby tras w lesie, jakichś ciekawych, tak, zwiedzanie. To może być wszystko, ale żeby było wspólne, żeby był ten kawałeczek.
Nawet wspólne ugotowanie, nie wiem, jakiejś fantastycznej zupy cebulowej, tak? Razem Dokładnie. Zrobimy to. Weronika pisze, unikam rozmów z moim chłopakiem na tematy polityczne. Moi rodzice zawsze byli za Solidarnością i od dziecka nieświadomie byłam w tym systemie. Od 11 lat jestem w związku z partnerem, którego rodzice byli partyjni. On od zawsze wyśmiewał Solidarność, a ja musiałabym poświęcić ten związek, żeby bronić tego, co dziś jest już i tak oczywiste, pisze Weronika. No wiadomo, że polityka bardzo dzieli. Prawda?
Tak, tak.
Wzbudza emocje, dzieli. Bo tam wartości są pod tymi różnymi opcjami politycznymi, a wartości bronimy jak zawisza, Dokładnie. Prawda? No i co? No i w związku z tym lepiej nie rozmawiać na tematy polityczne, jeśli mamy tak skrajne poglądy.
Tak jak powiedziałaś, no za polityką kryją się wartości ogromne i tych wartości bronimy zębami i rękoma i często mogą być zarzewiem konfliktu między nami, także...
Ale też mądrze sobie... Weronika robi, że unika tych rozmów, prawda?
Dokładnie, natomiast...
Akurat na tematy polityczne.
Dokładnie, jeśli to dla związku Weroniki jest okej i dobrze, że nie rozmawiamy o polityce i nie mamy potrzeby atakować się, czy nie mamy potrzeby o tym mówić, to jest dobrze, no ale jeśli byśmy mieli potrzebę, to też pamiętajmy o tym szacunku dla wartości innych, że znowu pamiętajmy o tej metaforze walizki. On przyniósł walizkę, ja przyniosłam walizkę. Ja z taką partią, on z taką partią. Ale w środku coś między nami żarzyło, żeśmy się związali i tyle lat, pani Weroniko, jesteście razem, prawda?
Więc mimo tych różnych ideologicznych, rozumiem, światopoglądowych też pewnie wartości, jakoś tam razem klecicie tę rzeczywistość. Chociaż to jest trudne, przyznam, prawda? Jeśli
trudno
ma się skrańcowo różne.
Dokładnie. Trzeba rozmawiać na argumenty, a nie na emocje. Natomiast my wiemy tutaj, że to jest trudne i zapewne pani też o tym wie.
603-06-06-06. Dziś proszę państwa o związkach. Co robić, a czego nie robić w relacjach. Jak komunikować się ze sobą, żeby przetrwać kryzysy, które przecież w długoletnich związkach nieuniknione. Jak nie poddać się tym kryzysom, jak nie poddać się takiej pokusie obwiniania tej drugiej osoby o to, że nam nie wychodzi. Bo to jest taka bardzo kusząca pokusa, która nam się przydarza. Wtedy też troszkę zrzucamy odpowiedzialność z siebie. No i bardzo chcemy zmienić tego partnera, a często jest to niemożliwe.
Dopasować go do naszej rzeczywistości, do naszych potrzeb.
No więc właśnie, a to jest często uliczka wiodąca donikąd albo na manowce, ponieważ ludzie tak chętnie się nie zmieniają, jeśli ktoś bywa w kłótni agresywny. Oczywiście on może zacząć nad sobą pracować, ale być może my musimy zmienić nasz stosunek do tych jego wybuchów złości.
Dokładnie, ty powiedziałaś o takiej ważnej rzeczy jak uważność, czyli uważność na to, co jest dla mojej partnerki, partnera ważne, co lubi, co kocha, co jest wartością, co jest hobby. Uważność potem w szukaniu tego, gdzie może mieć wspólne kawałki, gdzie może mieć oddzielne, przecież to jest oczywiście normalne, że mamy oddzielne kawałki, każdy coś swojego realizuje. I teraz, jeśli się uczepimy tego partnera, że on ma dać nam szczęście, no to są to marzenia złudne i wiemy o tym. Natomiast jeśli każdy obok będzie budowało swoją rzeczywistość i będziemy, te drogi nam się będą splatać w różnych pasjach, w różnych kawałkach, w różnych ciekawych sytuacjach życiowych, tych podróżach, o których nam pan Piotr powiedział,
tak. To
tak naprawdę wtedy budujemy i każdy wnosi tyle samo do związku i ma taką samą satysfakcję. No nie liczmy na to, że partner za nas sprawi, że będziemy szczęśliwi.
A to jest też taka pułapka, w którą wpada wielu młodych ludzi, ale nie tylko młodych, że jak poznam tego człowieka, to on zmieni moje życie, odmieni moje nieszczęście na szczęście. A to niekoniecznie tak jest.
Dokładnie, to jest niekonieczne.
No przecież mędrcy mówią, że i psychologia też pokazuje to niezbicie, że poczucie szczęścia nosimy w sobie, że ona jest najczęściej niezależna albo w bardzo minimalnym stopniu zależna od okoliczności zewnętrznych. Że tak naprawdę opływając w dostatki z basenem, Rolls Royce'em i nie wiem, służbą, na każde zawołanie i cudownymi podróżami egzotycznymi, możemy mieć w sobie ciągle poczucie niedostatku, niezadowolenia i niespełnienia.
Dokładnie, szukając partnera, pamiętajmy, że nie szukajmy go po to, żeby nas uszczęśliwił, tylko szukajmy go po to, żeby uzupełnił nasze życie, żeby wniósł coś do naszego życia, żeby coś dodał. Ale szczęście i takie poczucie własnej wartości, tej skuteczności musi mieć w sobie. Jeśli masz to wypracowane, to potem w tym związku będzie, ten związek będzie tylko jeszcze kwitł poprzez wnoszenie nowych rzeczy ciekawych do tej relacji.
Stała słuchaczka z urlopu na Mazurach. A jak zazdrościmy urlopu. Całej słuchaczce, na Mazurach w szczególności, pisze tak: to ciężka codzienna praca i umiejętne podkładanie do pieca.
Dokładnie.
Wiele moich znajomych par szczęśliwych mówi, że to jest ciężka praca. I używają oboje tego słowa, że to jest codzienna praca, no, że to jest tam może nie znój, ani jakiś tam mozuł, ale taka uważność i praca jednak. Że to nie przychodzi od tak.
Dokładnie.
Od tak to przychodzi w ciągu tych dwóch pierwszych lat, kiedy hormony za nas decydują. I wtedy niewiele musimy robić, bo i tak się kochamy.
Wielu rzeczy.
Bo wielu rzeczy nie widzimy i mamy różowe okulary. Ale te dwa lata mijają. To uniesienie mija. To zakochanie mija. To chodzenie z motylami w brzuchu mija. Randki się kończą. I przejście z tego etapu randkowania do rzeczywistości jest tak naprawdę prawdziwym sprawdzianem. Czy to było li tylko zakochanie i koniec, kropka, już nic do siebie nie czujemy, bo już pożądanie i libido nam spada, kiedy jesteśmy obok. Czy rzeczywiście zawiązało się między nami coś, co można chociaż spróbować nazwać miłością?
Dokładnie, i to, co powiedziałaś, ta ciężka praca niekoniecznie musi mieć takie zabarwienie negatywne.
No,
to jest właśnie praca, którą trzeba wykonać z determinacją, z dokładaniem, to co słuchaczka mówi, z dokładaniem tych drewek, czyli kolejnych takich ważnych rzeczy do budowania tego związku.
Bo się opłaca.
Dokładnie, to się opłaca, kiedy przechodzimy kolejne etapy, kiedy to jest 3 lata, 5 lat, 10 lat, zmienia się perspektywa naszego patrzenia na życie, naszych potrzeb, naszych wartości, i to cały czas ewoluuje. I ta uważność, patrzenie na partnera, bycie na to uważnym, bycie otwartym na to, że się zmieniamy, że doroślejemy, potem się starzejemy, że to się wszystko zmienia, to jest właśnie miłość, to jest taki zalążek tej wielkiej miłości.
Po prostu chcę z tobą być. Nie, że muszę, że tak bardzo ciebie potrzebuję, bo bez ciebie to nic nie ma znaczenia. Nie, po prostu chcę z tobą być.
Tak, ale też nie oszukujmy się, że mąż może powiedzieć żonie, że po kilku latach, czy żona mężowi, po 10, 15 latach związku, że bardzo dużo rzeczy w nim akceptuje, ale są też takie rzeczy, na które przymyka oko. I to też jest normalne. Nie bądźmy od razu perfekcyjni, nie bądźmy idealni. Niektóre rzeczy nas denerwują w partnerach po kilku latach, bo ktoś bardziej zrzędzi, bo ktoś bardziej się czegoś czepia.
Albo jest jakimś, nie wiem, bałaganiarzem.
Dokładnie.
Co nas doprowadza do szewskiej pasji.
Tak, ale miłość to jest też to, że potrafimy przymknąć na to oko.
Zagramy z płyty Miastomania Maria Peszek. 600-306-0606. Rozmawiamy z Aleksandrą Pogorzelską, psychologiem, coachem, wykładowcą na Uniwersytecie ZWPS, właścicielką firmy Champion Consulting, o relacjach, o związkach, co robić, czego nie robić, co akcentować, a czego unikać w związku, żeby przetrwać kryzys, żeby tak się nie rozwodzić na potęgę, no nie rozstawać się tak na potęgę, żeby uczyć się bycia razem, że tak powiem.
Samolot pisze wiersz na niebie, wysyłam go do ciebie, taki krótki SMS. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Chcę pokochać anioła, który ma na moim punkcie fioła. Chcę pokochać anioła, który ma na moim punkcie fioła. W mojej nieziemskiej sukience bierze mnie na prędce i nie muszę być dla niego wcale goła. Kwadratura koła dla niego wcale goła. Kwadratura koła. Polecimy razem na niebieskie łąki. Tam się wystroimy jak gwiezdne pająki. Polecimy razem na niebieskie łąki. Tam się wystroimy jak gwiezdne pająki. Samolot pisze wiersz na niebie, wysyłam go do ciebie, taki krótki SMS. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź.
Maria Peszek, Miastomania, jeszcze zaśpiewa w studiu Aleksandra Pogorzelska, psycholog, coach, wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Powolutku zmierzamy do brzegu, powolutku kończy nam się audycja. Chociaż, no, takie mam wrażenie, że związki to taka ogromna komnata z wielością drzwi. I jak tak otwieramy niektóre z tych drzwi, to z niektórych trup wypada, a w niektórych jakichś tam pokojach bałagan, a gdzieś tam jakaś lodówka emocjonalna, gdzieś tam gejzer namiętności i emocji. Więc tak właściwie mogłybyśmy o tym mówić. Ale tutaj poza anteną, Olu, powiedziałaś coś bardzo ważnego o tej takiej wymianie między partnerami, kiedy ktoś jest przez moment w gorszej kondycji psychicznej, jest słabszy, a drugi go tak troszkę podnosi do góry, a potem przyjdzie zamiana.
Dokładnie, to taka piosenka chyba zespołu Muchy leciała o tym, że miłość to jak jeden spada, to drugi tak. ciągnie go za rękę do góry. I te lata, które spędzamy razem, one też obfitują w to, że ktoś jest w lepszej formie, ktoś gorszej, przychodzą choroby, przychodzą jakieś problemy rodzinne. I znowu, i to partnerstwo, ta miłość na tym polega, że wtedy, kiedy ty nie możesz, to ja wezmę za ciebie, to ja wezmę na swoje plecy przez jakiś czas. Potem za jakiś czas ty weźmiesz za mnie. I nie ma, że mówimy sobie to wprost, to się po prostu dzieje. To jest właśnie ta miłość, że w każdym momencie jesteśmy w stanie wesprzeć tego partnera i to przychodzi naturalnie, intuicyjnie. To nie jest nawet artykułowane słownie, to po prostu się dzieje, bo tak naprawdę kochamy i chcemy cały czas ten związek tworzyć, żeby on był pełny, taki radosny, szczęśliwy.
Dużo znasz takich związków? Pełnych, radosnych, szczęśliwych?
Uśmiałam się teraz, przepraszam. Troszkę takich związków znam, ale jest ich coraz mniej. Obserwując taką rzeczywistość dookoła siebie, zauważam, że ludzie coraz więcej pracują, coraz więcej są zagonieni w różne swoje rzeczy, w czas. Nie mamy właśnie czasu na to, żeby siąść, porozmawiać, zrobić coś ze sobą. Natomiast tak jak powiedziałaś na początku, coraz więcej fajnych, świadomych rodziców młodych, tatusiów, którzy przejmują rolę. Pan Piotr tutaj do nas pisze, że ma w domu trójkę synów. I coraz więcej takich par się zdarza, którzy zaglądają w siebie, czytają, patrzą, nie są psychologami z wykształcenia czy terapeutami, a poczytają, kupią jakieś czasopismo psychologiczne, książkę, edukują się i tak naprawdę myślę, że dzisiaj dostęp do tej edukacji jest dosyć spory i ludzie szukają, co można robić, jak rozmawiać, jak ze sobą żyć i to jest dla mnie ciekawe. Natomiast w tym gonitwie ostatnich naszych lat, czasów, kiedy ta cyfryzacja podąża do przodu, kiedy komunikujemy się krótkimi zdawkowymi SMS-ami, tak, cześć, hej, faktycznie wpływa na to, że coraz mniej mamy przestrzeni na rozmowy, na komunikację i tego wciąż brakuje.
I poczucie, takie prawdziwe poczucie drugiego człowieka, że on ma swoje emocje, właśnie przyszedł z tą swoją walizeczką i tam czasami nie ma co ukrywać w tej walizeczce, którą przynosi każdy z partnerów. Jest bardzo dużo różnych takich niefajnych rzeczy, no. I to nie jest tylko tak, że wyjmujemy przepiękne suknie randkowe, balowe, mieniące się cekinami z tych walizek. Wyjmujemy też jakieś takie rzeczy, o których wolelibyśmy zapomnieć, ale one są.
Tak, i pamiętajmy, że czasem źle ustawione buty czy nieumyte naczynia w zlewie nie są powodem do kłótni, do rozwodu czy rozstania. To są rzeczy, o których po prostu trzeba rozmawiać. Nie umyłeś po raz kolejny naczyń. Nie czuję się z tym dobrze, jestem zła. Umawialiśmy się inaczej. Możemy rozmawiać. To nie są powody do kłótni, do naprawdę wielkich afer. Po prostu ludzie tacy są i wnosimy. Jeden lubi porządek, drugi lubi nieporządek. Jeśli się znaleźliśmy tą drogę w ciągu pierwszych 2 lat, to potem też ją odnajdziemy. I nie szukajmy małych rzeczy, które mogą być powodem jakiejś większej kłótni. Po prostu o nich rozmawiajmy i komunikujmy wprost.
Piotr z Anglii, czujnie, jeszcze raz grupa Happy Set śpiewała tę piosenkę, że, bo to było miłość, to nie pluszowy,
tak,
miesia, nie
tak.
kwiaty. No tak,
o,
tak.
Dziękujemy.
Tak, i to zespół Happy Set, a najlepsza edukacja to obserwacja i słuchanie, pisze Piotr z Anglii. No tak, dla dzieci najlepsza edukacja to obserwacja i słuchanie i modelują swoje zachowania, a potem późniejsze związki bardzo często na wzór i podobieństwo tego, co widziały w domu.
Tak, i pamiętajmy, że dzieci nie muszą słyszeć, dzieci wystarczy, że widzą. Dzieci wszystko czują, dzieci powtarzają. Często się zastanawiamy, skąd oni to wiedzą, mimo że my kłócimy się gdzieś po cichu za rogiem. Dzieci to świetni czytacze, że tak powiem kolokwialnie, emocji i odzwierciedlają to naprawdę potem.
Pamiętajmy o tym, bo to też duża odpowiedzialność nas, rodziców. Aleksandra Pogorzelska, psycholog, coach, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, właścicielka firmy Champion Consulting. Szybko nam to zbiegło.
Tak, bardzo
Mam
szybko.
Nadzieję,
a temat rzeka.
A temat rzeka. Będziemy wracać, tak jak obiecałam na początku. Będę starała się rozmawiać na te tematy z różnymi moimi gośćmi. Przynajmniej raz w miesiącu, proszę Państwa, bo to jest jakaś dla nas wszystkich, mam wrażenie, lekcja do przerobienia. Ewa Palicka program zrealizowała. Olu, dziękuję Ci raz jeszcze.
Dziękuję Państwu.
Hanna Wilczyńska-Toczko, kłaniamy się pięknie jeszcze raz na koniec. Maria Peszek z pierwszej płyty sprzed lat. Miastomania. Do usłyszenia. Kłaniam się.
Tęsknota we mnie siedzi jak drucik z Parzy i parzy, parzy i parzy, parzy.